Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A już teraz, jak zawsze na naszej antenie, po godzinie 11 w poniedziałki, witam panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program. Dzisiaj pomówimy o tym, jak otworzyć konto w Polskim Banku na odległość, ale pierwszym tematem są przykre niespodzianki, jakie przydarzają się odbiorcom rent rodzinnych Social Security w Polsce. I tutaj mamy pytanie od pani Edyty. Mama otrzymywała rentę po tacie w Polsce. Nagle płatności ustały. Przejrzeliśmy korespondencję i okazało się, że mama dostała list z Social Security, w którym piszą, że emerytura jest wstrzymana, bo mama nie przebywa legalnie w USA. Oczywiście, że nie przebywa. Mama ze Stanów wyjechała 5 lat temu, wyjazd zgłosiła i teraz przebywa w domu opieki, bo na dom opieki w Stanach nie byłoby nas stać. Co się dzieje? Z mamy renty opłacamy opiekę nad mamą, więc pieniądze te są nam potrzebne. Co mamy teraz zrobić?
Tak, pani Edyto, poświęcę pani sprawie trochę czasu, dlatego że nie jest odosobniona. I od czasu do czasu właśnie zdarzają się takie sytuacje, że ktoś z zieloną kartą, mający rentę rodzinną, wraca do Polski, zgłasza przedtem w administracji Social Security zmianę adresu, konta bankowego, rezygnuje z Medicare, więc w całym majestacie prawa wraca do Polski i tam odbiera rentę, czy to wdowią, czy małżeńską. I po paru latach, tak właśnie jak mama pani Edyty, dostaje list z informacją, że te świadczenia mu są wstrzymane, bo on nie mieszka w Stanach Zjednoczonych. No więc wdowa czy żona, odbiorczyni tej renty amerykańskiej jest zaskoczona, jest sfrustrowana, nie wie co się dzieje, nie wie do kogo zwrócić się po pomoc. I tutaj, że tak powiem, mi się nóż w kieszeni otwiera, bo uważam za zdumiewającą ignorancję urzędników Social Security. Nie znają obowiązujących przepisów i to seniorzy muszą wiedzieć więcej od tych urzędników i ich douczać. Więc co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Trzeba złożyć odwołanie, czyli wypełnić formularz Request for Reconsideration. Tam są instrukcje w tym liście, co to jest za formularz, ale trzeba napisać uzasadnienie. Oczywiście list nie podaje uzasadnienia, bo gdyby urzędnik wiedział, jakie jest uzasadnienie, to by głupot nie wypisywał. Więc tym argumentem jest fakt, że Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi umowę emerytalną, która zrównuje uprawnienia emerytalne niezależnie od miejsca zamieszkania polskich obywateli. I tutaj można sobie wystukać w internecie Agreement between the United States and Poland i może się pojawi cała umowa, to jest trochę trudno czytać, ale najprawdopodobniej pojawi się taka broszurka, która streszcza postanowienia tej polsko-amerykańskiej umowy emerytalnej. I tam jest rozdział pod tytułem Nieobecność na terytorium USA. I czytamy, zgodnie z umową możesz otrzymywać świadczenia tak długo, jak mieszkasz w Polsce, niezależnie od obywatelstwa. Nie może to być napisane prościej. To znaczy, że mama, pani Edyty, ma prawo dostawać rentę Social Security w Polsce, niezależnie od ważności zielonej karty. I teraz jeszcze jeden komentarz, bo skąd bierze się ten pokutujący błąd? Bo ja takich klientów właśnie jak mama pani Edyty mam sporo. Więc przed wejściem w życie umowy polsko-amerykańskiej umowy emerytalnej uprawnienia do rent rodzinnych osób mających zielone karty, które do Polski wróciły, wygasały po pół roku. I ten przepis mówiący o wygasaniu uprawnienia do renty rodzinnej dla zielonokartowców, ten przepis ciągle dotyczy obywateli krajów, które nie mają ze Stanami umowy emerytalnej. Ale my, Polacy mamy umowę od 1 maja 2009 roku i od tej pory możemy dostawać renty rodzinne w Polsce, niezależnie od tego, czy nam zielona karta wygasła, czy też nie wygasła. I naprawdę zastanawiam się, ile osób w Polsce straciło w ten sposób renty i nie wiedzą, że niesłusznie. Więc jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w napisaniu uzasadnienia w takiej sprawie i powołaniu się na odpowiednie paragrafy, to proszę się do mnie zgłosić.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pana Marka. Dzień dobry, pani Elżbieto. Mam zamiar wystąpić o emeryturę w Polsce. Procedurę znam z pani książki, którą posiadam. Mam problem z informacjami dotyczącymi się założenia konta przelewowego. Mieszkam w Chicago. Bardzo proszę o wskazówki. Chciałbym podziękować pani za pracę, która bardzo ułatwia nam załatwienie bardzo ważnych spraw życiowych. Serdecznie pozdrawiam, Marek.
Ja też pana bardzo pozdrawiam, panie Marku. I już odpowiadam. Domyślam się, że pyta mnie pan o sposób otwarcia konta w polskim banku na odległość, będąc w Stanach. Więc do niedawna nie można było otwierać konta bankowego na odległość, ale to się zmieniło, dlatego że pandemia niejako zmusiła polskie banki do wyjścia w stronę klienta i umożliwienie zakładania kont przez internet. I większość polskich banków daje obecnie możliwość otwarcia konta na odległość, chociaż są pewne utrudnienia. Więc na początek radzę spytać o to Google'a. Konto w polskim banku na odległość. I pojawią się artykuły, które w tym pomagają. Więc okazuje się, że można otworzyć na odległość konto z zagranicy w większości dużych polskich banków. W takim jak Alior Bank, Millennium, Pekao S.A., Santander. Korzystamy wtedy z aplikacji banku na smartfonie, a weryfikacja tożsamości następuje przez wideokonferencję z konsultantem. I po weryfikacji naszej tożsamości i otwarciu konta wszystkie dokumenty są słane mailem. Ale niestety, są utrudnienia. I na przykład do otwarcia konta w Alior Banku na odległość potrzeba polskiego dowodu osobistego oraz numeru konta w innym polskim banku, by potwierdzić nowe konto za pomocą przelewu weryfikacyjnego. No to nie bardzo nam pomaga, bo gdybyśmy mieli już konto w polskim banku, to nie chcielibyśmy drugiego konta w polskim banku, prawda? W innych bankach jest trochę lepiej, ale musimy posiadać adres w Polsce, chociaż nie musimy mieć zameldowania. Również większość banków domaga się posiadania numeru polskiej komórki i polskiego dowodu osobistego. Więc radzę sobie poczytać instrukcje na sieci, bo każdy z tych dużych banków, które umożliwiają otwieranie konta na odległość, podaje dokładne instrukcje. Teraz, gdy wszystko zawiedzie, mili państwo, to pozostaje bank internetowy i on się nazywa Revolut. Revolut. I tam po założeniu konta można uzyskać numer polskiego, polski numer bankowego konta. Ale proszę to sprawdzić, a najlepiej to otworzyć konto w polskim banku przy okazji następnych odwiedzin w kraju. I tutaj mam prośbę do naszych słuchaczy. Jeżeli uda się wam, mili państwo, otworzyć konto w polskim banku na odległość, to bardzo proszę podzielić się z nami, z innymi słuchaczami, swoimi doświadczeniami.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Haliny. Mój mąż przeszedł na emeryturę w wieku 63 lat, czyli na wcześniejszą. Był żonaty kilkanaście lat, teraz jest ponad 20 lat po rozwodzie. Jesteśmy 8 miesięcy po ślubie, ja mam pełną swoją emeryturę, ale tylko $500. Czy i po jakim czasie będzie mi się należała renta małżeńska?
Tak. Czy, już mówię, wtedy będzie się pani należała renta małżeńska, jeżeli będzie ona większa od pani własnej emerytury. Prawda? Pani ma tylko $500, więc jeżeli emerytura męża wyniosłaby więcej niż $1000, no to wtedy pani renta jest większa niż $500 i pani będzie mogła ją dostawać. A drugie pytanie, kiedy? Już tłumaczę. Już 12 miesięcy po ślubie może należeć się pani małżeńska renta, tak jak mówię, jeżeli okaże się wyższa od pani własnej emerytury. Wniosek o rentę można składać już nawet na 4-3 miesiące przed tym terminem, więc skoro od ślubu minęło 8 miesięcy, jak pani pisze, to już wkrótce będzie pani mogła złożyć wniosek o rentę przez internet albo osobiście w biurze Social Security.
Przechodzimy do pytania od pana Ryszarda. Planuję pojechać do Polski, by kupić działkę pod Warszawą, gdzie chcemy z żoną wybudować dom. Okazuje się, że nie mogę kupić tej działki na siebie, będąc w związku małżeńskim, gdzie mamy wspólność majątkową. Czy jest na to jakaś rada?
No nie bardzo rozumiem, dlaczego nie może pan kupić działki. Stroną umowy kupna sprzedaży nieruchomości może być jeden z małżonków. Niekoniecznie musi być ich dwoje, prawda? Trzeba tylko pamiętać, że do kupna nieruchomości przez jednego z małżonków wymagana jest pisemna zgoda drugiego małżonka. Z praktycznego punktu widzenia myślę, że byłoby lepiej, gdyby obydwoje z państwa byli stronami umowy kupna sprzedaży nieruchomości. A jeżeli żona nie może jechać do Polski albo nie chce, to przecież może dać upoważnienie. Sugeruję, żeby pan porozmawiał z kompetentnym polskim notariuszem albo pośrednikiem obrotu nieruchomości, dlatego że on uwzględni wszystkie okoliczności, jakie pana dotyczą i da panu dobrą odpowiedź.
Przechodzimy do pytania od pana Pawła. Jestem w Polsce i słucham was przez internet. Mam pytanie do pani Elżbiety. Złożyłem wniosek o emeryturze w Biurze Świadczeń Federalnych w Warszawie. Zapytano mnie, czy pracuję, to odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że tak. Po 2 tygodniach dostałem list, w którym poinformowano mnie o odrzuceniu mojego wniosku o emeryturę, bo pracuję. Nie rozumiem. Wielu moich znajomych w Stanach Zjednoczonych dorabia, a emeryturę pobierają. Czy jest to dyskryminacja Polaków w Polsce?
Nie, panie Pawle, to nie jest żadna dyskryminacja, tylko to jest taki przepis, że jeżeli pan zacznie brać wczesną emeryturę Social Security, to za granicą panu pracować nie wolno więcej niż 45 godzin na miesiąc. Nie na tydzień, na miesiąc. Jeżeli pan, będąc na wczesnej, powtórzę, na wczesnej emeryturze, dorabia w Polsce, to emerytura Social Security jest panu zawieszona, aż pan albo osiągnie pełny wiek emerytalny, albo zaprzestanie pracy. Więc ta szczerość w konsulacie pana niestety zgubiła, bo wyjawił pan zgodnie z prawdą, że pan pracuje, no i wobec tego zgodnie z przepisami no obcięto panu emeryturę.
Przechodzimy do pytania od pani Jadwigi z Chicago. Dzień dobry, pani Elżbieto. Mój mąż zmarł w ubiegłym roku we wrześniu, więc wzięłam rentę wdowią, bo skończyłam 66 lat. Byłam w Social Security, aby zapytać, czy stracę po mężu emeryturę, jeśli kiedyś ponownie wyjdę za mąż. Pani w okienku powiedziała mi, że nie stracę emerytury, ale jak wyjdę za mąż, to powinnam powiadomić Social Security, bo mogę mieć rentę od drugiego męża. Koleżanka mieszka w Bostonie. Podobne pytanie zadała Social Security i odpowiedzieli jej, że rentę wdowią można stracić. Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest prawda. Czy jest ona uzależniona od tego, w jakim stanie mieszkamy? Uprzejmie proszę o odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam Jadwiga K.
Pani Jadwigo, przepisy dotyczące Social Security nie są stanowe, lecz są federalne, to znaczy są takie same w każdym jednym stanie. Ja przypuszczam, że może i jeden, i drugi urzędnik Social Security miał rację, dlatego że pani jest w innej sytuacji niż pani koleżanka. Więc przepisy mówią, że wdowa może stracić rentę wdowią, jeżeli wyjdzie za mąż powtórnie przed ukończeniem 60 lat. I pani Jadwigo, jest starsza. Osiągnęła pani 66 lat, to już pani tej renty nigdy nie straci. Dlatego urzędnik powiedział, nie, pani już renty nie straci, niezależnie od tego, czy pani wyjdzie za mąż, czy nie. Natomiast koleżanka w Bostonie być może jest młodsza, poniżej 60, dlatego urzędnik powiedział jej, że gdyby powtórnie wyszła za mąż, to rentę wdowią utraci. No, ubolewam tylko, że urzędnicy odpowiadają zdawkowo, zamiast wyjaśnić proste reguły.
Pytanie od pana Marcina. Przeszedłem na pełną emeryturę w grudniu 2020 roku i pracowałem do końca 2022 roku, pobierając równocześnie swoją emeryturę. W 2021 moja emerytura wzrosła o wskaźnik inflacyjny plus około $30 miesięcznie. W tym roku moja emerytura tylko powiększyła się o wskaźnik inflacyjny. W sumie przepracowałem w Stanach 32 lata. Moje pytanie jest, czy powinienem skontaktować się z biurem Social Security? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam panią.
Zaraz, żebym dobrze zrozumiała. Pan Marcin jest na emeryturze i dorabia. W roku 21 ta emerytura mu wzrosła, a za rok 22 nie wzrosła. Więc, panie Marcinie, przypuszczam, że powinien się pan zwrócić do Social Security z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, bo ja już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Jeżeli pan, będąc na emeryturze, dorabia, to panu dochodzą dodatkowe lata pracy, a emerytura Social Security jest liczona na podstawie średnich waloryzowanych zarobków z najlepszych 35 lat. I jeżeli na emeryturze po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego pan nadal kontynuuje pracę i płaci pan składki, to te zarobki z ostatniego roku wypełniają panu te zarobki z najniższych, z tych najbardziej chudych 35 lat. Skoro pan ma za sobą 32 lata pracy, to ma pan 3 lata zerowe, wobec tego każdy dopracowany rok wypełnia te lata zerowe i emerytura powinna nieco rosnąć. Jest troszkę inaczej, jak ktoś ma 35 lat pracy, to wtedy te dodatkowe lata przepracowane na emeryturze są chudsze i żaden z tych 35 lat nie jest zmieniony, wobec tego średnia pozostaje taka sama. Więc trochę dziwne, że pan za rok 22 nie dostał podwyżki, bo powinny one być naliczane automatycznie i na pana miejscu zwróciłabym się do administracji Social Security właśnie o prawidłowe przeliczenie emerytury. Nie ma pan nic do stracenia przecież.
Przechodzimy do pytania od pani Hanny. Mówi pani często o rentach małżeńskich. Mąż bierze w Polsce emeryturę, ja jestem jeszcze w Stanach, ale wracam za rok. Czy nie należy mi się polska renta małżeńska? Pytałam się znajomych w Polsce, oni nic nie wiedzą.
Polska renta małżeńska? Nie ma czegoś takiego jak renta małżeńska ZUS-u albo KRUS-u. Przepisy polskie po prostu nie dają małżonkom rent. W odróżnieniu od tego, jak jest w Stanach Zjednoczonych, prawda? W Stanach pracownik przechodzi na emeryturę, ma niepracującą żonę albo żona, która pracowała niewiele, ona może dostać rentę małżeńską. W Polsce tego nie ma. W Polsce żona dostanie rentę po mężu dopiero po jego śmierci i ona wynosi 85% emerytury męża i oczywiście dostanie rentę wdowią, jeżeli jest ona wyższa od jej własnej emerytury.
Pytanie od naszego słuchacza. Małżeństwo trwało kilka lat, a potem para była w separacji. Jak separacja rzutuje na uprawnienia do renty małżeńskiej?
Już tłumaczę. Małżeństwo i okres separacji są traktowane przez administrację Social Security tak samo. Czyli Social Security patrzy na okres od daty ślubu do daty rozwodu. I jeżeli minęło co najmniej 10 lat, to małżonek jest uprawniony do renty małżeńskiej czy do renty wdowiej, niezależnie od tego, czy część z tych 10 lat była spędzona w separacji. Po prostu, tak jak mówię, patrzą na datę ślubu i na datę rozwodu.
Kolejne pytanie od tutaj dotyczące pani Małgorzaty. Pani Małgorzata nie ma statusu imigracyjnego, ale ma dobry numer Social Security wydany przez administrację w roku 2001. Na ten numer kupiła mieszkanie, gdzie zamieszkała, pracowała 14 lat. Teraz planuje wrócić do Polski i sprzedać mieszkanie. Wygląda na to, że z zyskiem 60 tysięcy dolarów. Agentka obrotu nieruchomości zarekomendowała jej znajomego amerykańskiego prawnika do przeprowadzenia closingu. Ten prawnik powiedział pani Małgorzacie, że jej numer to nie jest numer Social Security, lecz identyfikacyjny, że należy teraz odprowadzić dużą zaliczkę podatkową, a ona zapłaci dużo podatku. Pani Małgorzata jest zaszokowana. Mówi, że ten zysk z mieszkania to jej jedyne zabezpieczenie na stare lata. Pyta, co radzi pani Elżbieta.
No, byłam taka zdumiona tym mailem, że zadzwoniłam do pani Małgorzaty. Załączyła numer telefonu. I wyjaśniłam to. Spytałam o jej numer Social Security. Ona mi podała ten numer, ja sprawdziłam na internecie, bo mam dostęp do takiego serwisu i jej numer jest absolutnie prawidłowy. Zresztą na jeden rzut oka wystarczy, żeby rozpoznać numer podatkowy od numeru Social Security. Numery podatkowe zaczynają się na 9. To dziwna sprawa, że prawnik pomieszał te dwa numery. Teraz należy odprowadzić dużą zaliczkę podatkową. Żadnej zaliczki podatkowej, dlatego że nawet gdyby pani Małgorzata miała numer podatkowy, ale mieszkała dłużej niż pół roku, wobec tego jest uważana jako amerykański podatnik, a nie cudzoziemiec. Że zapłaci dużo podatku. Żadnego podatku pani Małgorzata nie zapłaci. Dlaczego? Dlatego, że mieszkała w tym mieszkaniu, ile? Pracowała, mieszkała? No kilkanaście lat. A są przepisy takie, że jeżeli sprzedamy dom czy mieszkanie, w którym mieszkaliśmy dłużej niż dwa lata w ostatnich pięciu latach, to mamy ulgę od zysku w wysokości 250 tysięcy dolarów na osobę, a pół miliona dla małżonków. I nawet gdyby pani Małgorzata nie była podatkowym rezydentem, a była cudzoziemcem, to po mieszkaniu w tym lokalu dłużej niż dwa lata w ostatnich pięciu, to zwolnienie jej się należy. Sprawdziłam to. Także pani Małgorzato, pani ma 60 tysięcy dolarów zysku. Całe te pieniążki pozostają dla pani, nie jest pani winna żadnych podatków i pani mnie pyta o poradę. Moja porada jest taka, że należy zmienić prawnika.
Przechodzimy do pytania pani Zofii. Pani Zofia ma w Polsce swoją emeryturę, ale ma inne, ale na inne nazwisko, bo tu ponownie wyszła za mąż i ma nazwisko inne. Co zrobić z podatkami, jak to rozliczać?
No, wie pani, dobrze byłoby uporządkować tę sprawę, żeby miała pani spójne dokumenty tu i tam, ale póki co, to rozliczać się pani powinna normalnie, niezależnie od rozbieżności nazwisk. No, faktem jest, że IRS nie ma bladego pojęcia o pani przychodzie w innym kraju na inne nazwisko, ale taka sugestia, że drugie nazwisko pani może zawsze udowodnić, mając dwa ważne paszporty i akt małżeński. I czy przekraczając granice, czy sprawy jakieś bankowe, podatkowe i tak dalej. Tak jak mówię, dwa paszporty, akt małżeński i udowadnia pani swoją tożsamość.
I na koniec naszego programu jeszcze ostatnie pytanie od pana Adama. Mam 70 lat, niedawno otrzymałem pozwolenie na pracę, więc również prawo do emerytury tutaj w USA. Problem z tym, że ja zażądałem zwrot zaległej emerytury za 4 lata lub podwyżkę o 8% rocznie. Dali mi podstawową emeryturę, czyli taka, jaka przysługiwała mi 4 lata temu. Robiłem dwa odwołania, żadnej reakcji. Kontaktowałem się z adwokatem, zażądał uzasadnienia odmowy, pobrał ode mnie kilkaset dolarów za napisanie listu. Nie mam żadnej odpowiedzi, adwokat rozkłada ręce. Proszę mi poradzić, co mam robić.
Co robić? Nic nie robić, bo pan nie wygra. I adwokat powinien był panu od ręki powiedzieć, że ta podwyżka 8% za rocznie, za opóźnienie emerytury panu się nie należy. Ta podwyżka to jest Delayed Retirement Credits. Delayed Retirement Credits, w skrócie DRC. Żeby tę podwyżkę dostać, to trzeba spełnić trzy warunki. Osiągnąć pełny wiek emerytalny, trzeba być w pełni ubezpieczonym i uprawnionym do emerytury i tej emerytury nie pobierać. Ale pan, panie Adamie, nie spełnił drugiego warunku, bo pan nie był uprawniony do emerytury z powodu nielegalnego statusu imigracyjnego. Dopiero gdy pan osiągnął 70 lat, pan zdobył legalny status. Wobec tego te lata przed 70, kiedy to normalnie legalni rezydenci dostają 8% tej podwyżki aktuaryjnej za opóźnienie emerytury, to się panu nie należało. A teraz, więc w ogóle nie ma czegoś takiego jak 4 lata wstecz. Pan nigdy nie dostanie emerytury za 4 lata wstecz. Można dostać zaległą emeryturę tylko za ostatnie 6 miesięcy pod warunkiem, że się było do niej uprawnionym, czyli miało się legalny pobyt i przekroczyło się pełny wiek emerytalny.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Ja z tego miejsca chciałbym pozdrowić pana Kazimierza i panią Wandę, dlatego że ta dwójka słuchaczy właśnie teraz napisała do nas swoje pytania do pani Eli. Ja, pani Elu, zaraz te pytania do pani tutaj prześlę. Będziemy mogli na nie odpowiedzieć za tydzień. Przypominam raz jeszcze, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, chciałby zadać pytania pani Eli, można to zrobić, wysyłając do nas wiadomość SMS na naszej stronie, formularz kontakt, nasz Facebook, czy również można zrobić to, wchodząc na stronę poradniksukces.com i tam również znajdując materiały i zakładkę kontakt. Pani Elu, ja dziękuję za nasze poniedziałkowe spotkanie, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.